Kochani, cieszymy się bardzo, że jesteśmy zgromadzeni na tym miejscu, że będziemy mogli wywyższać imię naszego Pana i Boga Wszechmogącego, że będziemy mogli oddawać Mu hołd, cześć i uwielbienie. Kochani, ja chciałem się z Wami podzielić Słowem Bożym, które jest zapisane w liście apostoła Pawła do Tytusa. Wiemy, że to nie jest tylko do Tytusa, ale jest to do wszystkich z nas. Dlatego też to słowo będziemy rozważać. 1293 strona, 1293. Czytamy drugi rozdział i z trzeciego większą część będziemy czytali dla naszego wspólnego zbudowania. Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce, że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości i cierpliwości. Że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym. Że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim, niech będą chętni, nie przeciwstawiają się. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego i Boga. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości, oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To mówi, tak napomina i tak strofuj z całą powagą, niechaj cię nikt nie lekceważy. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości, rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś Ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach, to jest dobre i użyteczne dla ludzi. A głupich rozpraw i rodowodów i sporów i kłótni o zakon unikaj. Są bowiem nieużyteczne i próżne. A człowieka, który wywołuje odszczepieństwo po pierwszym i drugim upomnieniu, unikaj, wiedząc, że jest on przewrotny i grzeszy i sam na siebie wyrok wydaje. Bardzo dużo słów i w takim zamieszaniu trudno jest wyłuskać to, o co naprawdę w tym fragmencie Słowa Bożego chodzi. Co też Bóg nam chce dzisiaj powiedzieć. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, Bogu się upodobało, aby coś z nami zrobić, do czegoś nas powołał, zbawił nas, wykupił nas, też nie tak, wiecie, żeby to takie bezcelowe było, zbawił nas Pan Jezus Chrystus, abyśmy byli, no jakimi żebyśmy byli, żebyśmy byli zbawieni, żebyśmy sobie tak po prostu żyli. Kochani, też tak. To nie chodzi o to, że Bóg nie chce, żebyśmy się radowali, żebyśmy się cieszyli, żebyśmy się bawili, żebyśmy skakali, żebyśmy klaskali w ręce, żeby nam się dobrze powodziło, żeby w życiu naszym było bardzo dużo błogosławieństwa, żeby w życiu naszym wszystko bardzo fajnie się układało. Wcale nie jest tak, że Bóg tego nie chce. Bóg jest zainteresowany tym, żebyśmy byli smutni, żebyśmy chodzili zmartwieni, żebyśmy się o wszystko zamartwiali, żebyśmy wszystkim się przejmowali, żeby wszystko nam w poprzek stawało, żeby same kłody pod nogami. Mogę tak wymieniać i wymieniać i wymieniać. Jakie to różne trudności w życiu naszym przychodzą i wszystkie one są wolą Bożą i Bóg chce, żeby nam było źle. Tak? Nie. Oczywiście, że nie. Kochani, Bóg chce nam dać swoje błogosławieństwo i chce nas obdarować swoją radością i swoim pokojem. Chce, żeby nasze życie na tej ziemi naprawdę się dobrze ułożyło. On jest tym naprawdę zainteresowany. Tylko wiecie, jest ta różnica, że Bóg wie, jak doprowadzić nas do takiego stanu, a nam się wydaje, że my wiemy. I my niektóre rzeczy w życiu naszym wprowadzamy i one przynoszą nam radość, a później przynoszą szkodę dla naszego życia. I tak na przykład, jak człowiek wypije trochę alkoholu, jest radosny, prawda? Wesoły, radosny, wszyscy są jego przyjaciele, jest wszystko w porządku. Później, kiedy alkohol przestaje działać, jaki jest człowiek? No wiecie, jaki jest człowiek. Różnie to bywa w życiu człowieka, ale niemniej jednak na pewno nie jest radosny wtedy i nie jest mu wcale dobrze. Powiem tak, wiele jest takich rzeczy w życiu, które w momencie czynienia ich albo postępowania w taki sposób są dla nas no, radosne i nam się wydaje, że aby tak zawsze, aby było co zjeść, aby było co wypić, już jest dobrze, już będzie dobrze w życiu naszym. I tak człowiekowi się wydaje, że to jest najbardziej dobre w życiu człowieka. Tylko później okazuje się, że człowiek ginie. Po prostu ginie. Całkowicie niszczy swój organizm i powiedzmy, to jest sprawa spożycia. Czegoś, co jest potrzebne lub niepotrzebne dla naszego żołądka, dla naszego organizmu. Ale równie dobrze w życiu naszym może być wiele postępków, wiele słów, które później przynoszą nam, w momencie wypowiadania są dla nas jak najbardziej oczywiste i dobre, i później przynoszą nam szkodę, prawda? Wiele takich słów w życiu człowiek wypowiada, które później po wypowiedzeniu chciałby, żeby nigdy z jego ust nie wyszły. Chciałby to odwrócić, prawda? Ale nie jest to takie proste. Kochani, Bóg zaplanował, żeby człowiek został stworzony na ziemi i kiedy postawił człowieka na tej ziemi, to stworzył mu co? Piekło mu stworzył, żeby mu było ciężko? Nie, stworzył dla niego ogród Eden, raj. Po co? Żeby człowiekowi było źle? Nie. Kiedy przyprowadził do człowieka wszystkie zwierzęta, do człowieka akurat jeden, tylko człowiek wtedy jeszcze był, Adam, przyprowadził wszystkie zwierzęta do Adama i powiedział, nazwij je wszystkie. I Adam po kolei dawał nazwy poszczególnym zwierzętom. Czy one pozostały takie same, czy się zmieniły z czasem, tego nie wiem, nie wnikam w to. Nie to jest zresztą tematem tego dzisiejszego naszego rozważania. Ale powiedzmy sobie, on nazwał te wszystkie zwierzęta. I jest powiedziane, i nie znalazła się człowiekowi żadna pomoc. I nadal człowiekowi było źle. Ale tam jest coś jeszcze powiedziane. Samemu. A przecież tyle zwierząt było. A jest powiedziane, samemu człowiekowi jest źle. Kochani, Bóg był tak zainteresowany, żeby człowiek nie czuł się samotny, żeby nie czuł się źle. Nawet na jego uczucia zwraca uwagę. Nie tylko, czy się wyspał, czy się najadł. Kiedy Bóg do Adama przyszedł do raju, zapytał, Adamie, gdzie jesteś? No Adam, ja o tu jestem, to porozmawiajmy. Czy jadłeś dzisiaj? No jadłem. Czy napiłeś się soku z owoców? No napiłem się. Czy zjadłeś jakieś owoce? Zjadłem. Jak się czujesz? No dobrze się czuję. Żołądek ci nie boli, serce ci nie boli, no wszystko jest w porządku. Czy tak Bóg rozmawiał z Adamem? Nie. W ogóle tak nie rozmawiał z Adamem. Nie wypytywał wcale, czy on jest głodny, czy nie jest głodny. On mu wszystko do jedzenia dał, Wszystko mu dał, stworzył wszystko, co jest mu do życia potrzebne. Ale zobaczmy, że Bóg zwraca uwagę nie tylko, czy człowiek jest najedzony, ubrany, wyspany, tylko zwraca uwagę na jego uczucia. Co człowiek czuje? Widzimy? Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. Co człowiek czuje? Czy czuje się dobrze? I zwraca uwagę i zobaczył, że Adam czuje się samotny. Czuje się samotny. I dlatego Bóg powiedział, muszę stworzyć mu taką pomoc, z której on na pewno będzie zadowolony. Jego uczucia spotkają się z tą zaspokojoną potrzebą. I kiedy przyprowadza do niego kobietę utworzoną z jego boku, z żebra, które wyjął z jego boku, Słowo Boże mówi co? Jak Adam ją zobaczył, powiedział, o to właśnie chodziło. To o to właśnie chodziło. Tej mi brakowało, właśnie takiej osoby mi brakowało. I teraz już jestem naprawdę szczęśliwy. I mężczyzna jest naprawdę szczęśliwy, kiedy jest z kobietą. No taka jest prawda, tak się Bogu podoba. Zobaczmy, że Bóg zwraca uwagę na uczucia człowieka. I dlatego Bóg, tworząc człowieka i planując jego życie na ziemi, planuje wszystko, co jest naprawdę ważne, nie tylko dla życia przez 80 lat, 100, 200 czy 900 lat, jak ludzie żyli w tamtych czasach. 969 Matuzalem żył, Adam 900 chyba 30 albo 60, już zapomniałem. Kochani, ale w każdym bądź razie wiedzcie, że żyli ponad 900 lat. Niektórzy ludzie powiedzieli, no ale to chodziło o lata księżycowe, nie żadne lata księżycowe, normalne, słoneczne lata, 365 dni. O takie dokładnie lata chodzi i tyle dokładnie ludzie wtedy żyli. Rzeczywiście tyle żyli. I wielu takich ludzi żyło, którzy doczekali aż potopu. Tyle lat żyli, że aż doczekali potopu. Ich życie tam zostało skrócone już, bo potop się zaczął. Ale kochani, wiedzmy to na pewno, że Bóg zaplanował, żeby człowiekowi było na ziemi dobrze. I teraz Bóg doskonale wie, co trzeba dać człowiekowi, w jaki sposób zaspokoić jego potrzebę, aby człowiek naprawdę czuł się zaspokojony. Nieraz my myślimy sobie, o ja jestem najbardziej szczęśliwy, kiedy położę się na łóżku brzuchem do góry, i nic nie robię. To jest naprawdę dobrze. To jest wspaniale. Czy aby człowiek na pewno jest szczęśliwy, kiedy tylko leży sobie? No może ktoś tak. Ja przypominam sobie taką rozmowę pewnego Polaka, który rozmawiał z Meksykaninem, który akurat bujał się na hamaku. I mówi do niego, możesz ze mną porozmawiać? Nie, bo jestem bardzo zajęty. A co robisz? No tak sobie leżę i myślę. A jak nie jesteś zajęty, to co robisz? To sobie leżę. Kochani, więc jego cała praca polegała na myśleniu. No ktoś może rzeczywiście mieć bardzo zajęty umysł i myśleniem pracuje. No może tak być, nie mówię, że nie. Ale kochani, człowiek bez pracy nie jest szczęśliwy. Tak powiedzmy w 99% nie jest szczęśliwy, bo jakiś tam 1% może jest takich ludzi, którzy potrafią nic nie robić. To jest naprawdę wielka sztuka, powiem wam szczerze. Nic nie robić jest wielką sztuką, dlatego ktoś może się czuć naprawdę bardzo uprzywilejowany, że zna tą sztukę. Ale myślę, że wśród nas nie za wiele jest takich ludzi, zresztą ja osobiście nie znam. Jeśli ktoś jest, to podnieście rękę. Nikt nie chce podnieść ręki, to nic. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, Pismo Święte bardzo wyraźnie mówi, czego Bóg od człowieka chce i w jaki sposób go ukształtuje, żeby człowiek naprawdę czuł się spełniony i radosny. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę w drugim rozdziale tego fragmentu, który przeczytaliśmy w 14 wersecie, jest powiedziane tak. Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. I to w zasadzie wszystko, czego Bóg od człowieka chce. To jest wszystko. I tu zawiera się całe sedno Bożego działania wśród ludzi, tego, co Bóg chce osiągnąć, ażeby człowiek to dobrze wiedział, który dał samego siebie za nas. Wiecie, kto dał samego siebie za nas? Jezus Chrystus, prawda? Jezus Chrystus, więc mowa o Bogu. Więc Bóg w postaci człowieczej, kiedy zszedł na ziemię, dał samego siebie za nas. Po co? Żeby nas wykupić z wszelkiej nieprawości. Żeby nas wykupić od wszelkiej nieprawości. Jezus Chrystus musiał przyjść na ziemię. Jezus Chrystus musiał zostać przybity do krzyża, aby każdy człowiek od samego początku, poczynając od Adama, kiedy człowiek zgrzeszył, i każdy człowiek kolejny, który z Adama się urodził, który grzeszył, potrzebuje ratunku w postaci darowanego nam przebaczenia w Jezusie Chrystusie. I to jest pierwsza rzecz, którą Bóg dla człowieka najważniejszą po jego upadku uczynił. Że zesłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby nas uwolnić od naszych grzechów. W ogóle nie jesteśmy w stanie cokolwiek więcej w życiu człowieka zrobić, dopóki najpierw nie przebaczymy mu jego grzechów. Jeśli mamy mówić o Królestwie Niebios, jeśli mamy mówić o żywocie wiecznym, jeśli mamy mówić o radości Pana naszego, jeśli mamy mówić o niebie, a nie o piekle, to musimy zacząć od przebaczenia grzechów człowieka. Bo żaden człowiek, Pismo Święte mówi, nie jest godny wejść do Królestwa Niebios. Żaden człowiek swoją sprawiedliwością do Królestwa Niebios nigdy się nie dostał. I nigdy się nie dostanie. Może tylko tam się dostać dzięki sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. To proste, to oczywiste, więc nie będę tego szerzej rozwijał, bo wiecie o tym bardzo dokładnie, skoro tutaj jesteście. Więc kochani, wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości. I teraz dalej. I oczyścić sobie lud. Oczyścić sobie lud na własność. Kochani, Bóg oczyszcza człowieka, bo chce mieć człowieka na swoją własność. Człowieka uświęconego, człowieka oczyszczonego, przygotowanego sobie na własność. Od samego początku Bóg działa właśnie w taki sposób. Kiedy stworzył człowieka w raju, to stworzył go na swoją własność, żeby mieć z nim społeczność, żeby z nim się spotykać, żeby z nim rozmawiać, żeby z nim przebywać. Dalej, kiedy człowiek upadł w grzech, cały czas szukał takich ludzi, którzy by chcieli mieć z nim społeczność, którzy by byli ludem na jego własność, którzy by byli ludźmi, którzy chcą z Bogiem mieć do czynienia, którzy chcą z Bogiem przebywać, którzy kochają Boga, którzy szukają społeczności z Nim. Takich Bóg ludzi cały czas szuka. Wreszcie znalazł taki malutki naród, który wywiedziony został człowieka, który szukał Boga. Po prostu szukał Boga. On mieszkał w takiej krainie, gdzie oddawano cześć księżycowi. Po prostu wychodzono, księżyc pojawiał się na niebie, więc oni wychodzili i kłaniali się księżycowi. I to był ich Bóg. Ich Bogiem był księżyc. I w pośród tych wszystkich ludzi, którzy tamtą cześć Bogu Księżyca oddawali, był pewien człowiek, który tak patrzył na ten księżyc, wprawdzie kłaniał się jeszcze temu księżycowi, a tak patrzył na ten księżyc i myślał sobie, za tym księżycem musi być ktoś większy. Kto ten księżyc w ogóle tam umieścił? Więc kto to taki jest? I zaczął tęsknić za tym, który to wszystko stworzył. I te gwiazdy tak oglądał, przyglądał się temu wszystkiemu, a ten człowiek nazywał się Abraham. To jest ten człowiek, z którego Bóg wywiódł naród izraelski. Od Abrahama pochodzi naród izraelski, od samego początku. I to jest ten człowiek, który szukał Bożego oblicza. I od tego momentu zaczyna się wzbudzanie malutkiego narodu. Malutkiego narodu przez trudności, przez problemy, bo nie mogli mieć dzieci z Sarą. I Bóg cud sprawił, jednego syna tylko dał i powiedział, że jak gwiazdy na niebie rozmnoży ten naród i jak piasku na brzegu morskim tyle ich wszystkich będzie. I wzbudza ten naród. I w tym narodzie szuka społeczności z tym narodem. I kochani, w Starym Testamencie, w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, 5 i 6 werset, mówią tak. Bo wy jesteście ludem poświęconym Panu, Bogu swemu. Was wybrał Pan spośród wszystkich narodów, które są na ziemi, abyście się stali ludem będącym Jego wyłączną własnością. Wyłączną własnością. W 5 Księdze Mojżeszowej jest to powtórzone w 14 rozdziale i 2 wersecie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. Kochani, te trzy wersety dobrze jest, żebyśmy sobie dobrze zapamiętali, bo one nie odnoszą się tylko do Izraela, tego historycznego Izraela, narodu izraelskiego, ale odnoszą się do wszystkich nas, którzy staliśmy się nowym narodem izraelskim. Nowym narodem izraelskim, tym powołanym przez Jezusa Chrystusa. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, o której przed chwilą czytaliśmy. I co jest powiedziane? I muszę do nich pójść i muszę ich nauczyć słuchać mojej woli, zaakceptować moje zbawienie. Zobaczmy, Słowo Boże wyraźnie mówi, bardzo wyraźnie. Więc wszystko to, co do starego Izraela, do tego na początku od samego Abrahama, narodu wybranego, odnosiło się, to wszystko odnosi się też i do nas. Bo Bóg do nich przyłączył i nas. A jak nas przyłączył do nich, to wszystkie te prawa, które ich obowiązywały, obowiązują też i nas. Obowiązywało ich 10 przykazań. Nas obowiązuje 10 przykazań? No oczywiście, że tak. Obowiązuje. I te przywileje, o których Słowo Boże mówi, jak obowiązywało ten początkowy naród izraelski, tak samo obowiązuje ten dołączony do nich naród izraelski również. Kochani, Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, wy, słuchajcie, wy jesteście wyłączną własnością Boga. Wyłączną. Do nikogo więcej nie należycie. Nikt inny nie jest nad wami królem. Chociaż niektórzy próbują ogłaszać nad wami królową. Albo próbują ogłaszać nad wami władzę. Wiedzcie, że nie ma nad wami żadnej innej władzy, tylko jedynie jeden król. Jeden król. A tym królem jest Bóg Wszechmogący. W Trójcy jedyny Bóg. Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Żebyśmy to dobrze wiedzieli, Bóg jest tym, który jest nad nami władzą. I nie ma żadnej innej władzy nad nami. Jesteśmy Jego wyłączną własnością. Tylko do Niego należymy, do nikogo innego. I tak się Bogu to upodobało i to ciągle powtarza i o tym ciągle mówi, abyśmy byli Jego ludem poświęconym Panu Bogu swemu. Was wybrał Pan spośród wszystkich narodów, pośród wszystkich ludzi, wśród których żyjecie. Właśnie was wybrał Pan, właśnie was wybrał Pan, żebyście wiedzieli, że to właśnie was wybrał. Nie kogo innego. Wy, którzy tutaj na tym miejscu jesteście, wy jesteście właśnie ludem wybranym, narodem wybranym, ukształtowanym na wzór i obraz starego Izraela. Tego narodu, który został wybrany aż począwszy od Abrahama. Kochani, jesteśmy do tego stworzeni, by być Jego własnością, by Jemu służyć, by dla Niego żyć. Jego wyłączną własnością. Teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego, przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów. Tak to podkreślam, bo my czasami nie zdajemy sobie sprawy, czyją własnością jesteśmy. Nam się wydaje, że żyjemy tylko dla siebie. Nie, żyjemy dla Boga. A On działa w taki sposób, żeby nas w pełni zadowolić. Żeby wszystko nam dawać, co jest nam do życia i pobożności potrzebne. Tak mówi Słowo Boże. Oczywiście czegoś od nas wymaga, czegoś od nas oczekuje. A więc Słowo Boże mówi, oczyścił nas, usprawiedliwił, omył nam, nas przebaczył nam wszystkie nasze grzechy, wszystkie nasze upadki. To jest początek naszej drogi. I dalej Słowo Boże mówi, tak jak czytaliśmy, aby oczyścić sobie lud na własność. Oczyszcza nas i cały czas działa w tym kierunku, żebyśmy byli naprawdę czyści w tym świecie. Dlaczego to jest takie ważne? Abyśmy byli ludźmi, którzy nauczą się żyć według sposobu, jaki nam pokazał w Jezusie Chrystusie. A więc gorliwy w dobrych uczynkach. Kochani, takimi właśnie mamy być. I tutaj chciałbym parę słów powiedzieć na ten temat, co to oznacza, że lud Boży ma być gorliwy w dobrych uczynkach. W innym miejscu apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, w pierwszym liście, w 4 rozdziale, w 12 wersecie, 1 Tymoteusza 4:12 pisze tak. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku. I gdyby tutaj była kropka, to by fajnie to wyglądało. Każdy, kto młody, nie może być lekceważony. Ale tak całkiem to dokładnie tak nie jest. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem. Wzorem w czym? W postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla kogo? Dla wszystkich. Aby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Nie tak, że twoje postępy są takie, że ludzie się przyglądają, zmieniłem się? No, chyba tak, no. I przyglądają się, nijak nie mogą zauważyć, żebyśmy się zmienili. Na dobre oczywiście, na dobre. A Słowo Boże mówi, tak postępuj, ażeby twoje życie wyraźnie było widoczne. Żeby wszyscy ludzie mogli zobaczyć, mogli powiedzieć, że jest konkretny postęp w twoim życiu. Jest konkretny rozwój. Byłeś dzisiaj chrześcijaninem takim, a kiedy cię widzą za 2-3 miesiące, powiedzmy, za pół roku, to już widzą, że jesteś lepszym chrześcijaninem. O, widzę, że jesteś lepszym chrześcijaninem. A kiedy cię widzą po roku, to cię poznać nie mogą. Mówią, wow, jaki ty jesteś teraz dopiero chrześcijanin. A kiedy cię widzą po 10 latach, no to mówią, o, to jest to, co teraz widzę, a widziałem 10 lat temu, to jest tak niebo a ziemia. Jesteś tak naprawdę wyrosły duchowo, jesteś taki potężny duchowo, że naprawdę tylko naśladować ciebie. Nigdy tego nie usłyszymy. No niestety, taka jest prawda. Ale tak powinno być. Ale tak powinno być. Słowo Boże o tym mówi. Żeby twoje postępy były wyraźnie widoczne absolutnie dla wszystkich. Absolutnie dla wszystkich. 1 Piotra 5:3 czytamy. Paście trzodem Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Ci, którzy głoszą słowo, ci, którzy stają tutaj z przodu, robią coś, żeby ludzie za nimi poszli. Czy śpiewają pieśni, czy prowadzą uwielbianie, czy grają na jakimś instrumencie, czy stają przy stole komunijnym, czy cokolwiek robią dla Pana. To Słowo Boże nam bardzo wyraziście mówi. Bądźcie dla tych ludzi, którzy was obserwują, którzy za wami podążają, bądźcie dla nich jako wzór do naśladowania. Jest to niezwykle ważne. Ci, którzy prowadzą społeczności, mają doglądać i paść tą trzodę, która jest między nimi nie z przymusu, ochotnie. Nie z przymusu. Po Bożemu. Nie dla brzydkiego zysku. Nie dlatego, że mają za to w kieszeni pieniądze. Nie z tego względu mają to robić, tylko mają to robić od serca. Naprawdę z pełnego poświęcenia. Z oddania. z głębokiego oddania. I tak mamy się rozwijać w społeczności wszyscy nawzajem, w każdej sferze, w której Bóg nas postawił. To, co czytaliśmy w tym liście do Tytusa, nie wiem, czy zwróciliśmy uwagę, od samego początku, jak jest mowa, to jest mowa do różnych grup ludzi w społeczności. Różne grupy ludzi w społeczności są, przebywają. I tak od samego początku, kiedy apostoł Paweł do Tytusa pisał, to pisze, że starzy mają być jacy? Starzy mają być trzeźwi. Czyli wiecie, jaki jest mankament starszych ludzi? Że bywają nietrzeźwi. Że czasami troszkę nie w tą stronę idą, co trzeba. Przyzwyczajają się do niewłaściwych rzeczy. Zaczynają sięgać tam, gdzie nie powinni sięgać. Zobaczcie, to okazuje się, że to jakaś taka była przywara. To była jakaś taka wada tych ludzi. Że stawali się nietrzeźwi. Że powinni być poważni. I teraz przy każdej grupie ludzi jest powiedziane to samo. Wstrzemięźliwi. Wiecie, co to takiego jest wstrzemięźliwość? Co to znaczy być wstrzemięźliwym człowiekiem? Wstrzemięźliwy to taki, który umie się powstrzymać od czegoś. Potrafi się powstrzymać. Potrafi zachować w czymś umiar. Potrafi być powściągliwy, opanowany, umiarkowany. Wiecie, jaki to jest wstrzemięźliwy? To jest ten, który potrafi powstrzymać się czegoś. Wiecie, w życiu bardzo wiele ludzie czynią złych rzeczy, dlatego że nie umieją się powstrzymać. Jakiś człowiek przy niesprzyjających okolicznościach, przy takich pewnych układach zaczyna się w pewnym momencie denerwować i zaczyna z jego ust słowa wychodzić, prawda? To jest dlatego, że nie potrafił się powstrzymać. Jakiś człowiek jest tak nerwowy, że jak ktoś mu naprawdę coś na przekór zrobi, to on wyciągnie nóż i... Dlaczego? Bo nie umie się powstrzymać. Nie umie się powstrzymać. Kochani, Kain kiedyś miał złość na swojego brata Abla i zabił go, bo nie umiał się powstrzymać. Kochani, w życiu naszym, ja nie mówię o takich drastycznych sytuacjach, ale mówię o najprzeróżniejszych, prostych, zwykłych okolicznościach życiowych, kiedy ludzie nie umieją się po prostu powstrzymać. I to jest mnóstwo takich okoliczności i sytuacji. W życiu naszym takie okoliczności i takie sytuacje spotyka się po kilkanaście, może kilkadziesiąt razy na dzień. Kiedy człowiek się sprawdza, czy umie się powstrzymać, czy też nie umie. I zobaczcie, że apostoł Paweł do wszystkich grup ludzi o tym mówi. Czy mówi o starszych mężczyznach, czy mówi o starszych kobietach, czy mówi na przykład o młodszych, to zobaczcie, o młodszych to w ogóle nic więcej nie jest powiedziane. Tylko jest powiedziane, młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi. Nic więcej tam nie ma do młodszych powiedziane. Aby byli wstrzemięźliwi. Wiecie dlaczego? Bo taką cechą młodości jest, że się nie powstrzymują od wielu rzeczy. Od mnóstwa rzeczy. Wszystkie rzeczy na nich działają w taki sposób, że zaczynają przekraczać granice. Przekraczać granice. Później w miarę rozsądku już trochę przybywa człowiekowi rozumu, w miarę stawania się starszym, bardziej doświadczonym i człowiek uczy się trochę wstrzymywania się, wstrzemięźliwości. Ale różnie ta nauka idzie ludziom, wiecie, bardzo różnie. I jest problem. Jest naprawdę wielki problem z wstrzemięźliwością w życiu każdej grupy wiekowej chrześcijan. Każdej grupy wiekowej. Jeżeli nie umiemy się powstrzymać, nie umiemy utrzymać na wodze czy naszych fantazji, czy naszych czynów, czy naszych słów, to stajemy się ludźmi nierozsądnymi. Stajemy się ludźmi, którzy zaczynają iść przeciwko woli Bożej. No, tak mówi Słowo Boże, to nie ja wymyśliłem, abyśmy to dobrze zrozumieli. A więc wstrzemięźliwość jest niezwykle ważną cechą w życiu każdego chrześcijanina, abyśmy się tego nauczyli. Stawiaj siebie, Słowo Boże mówi, za wzór dobrego sprawowania. Przez co? W jaki sposób mamy stawiać siebie za wzór dobrego sprawowania? Słowo Boże, tutaj czytaliśmy, mówi tak. Przez niesfałszowane nauczanie. Jeśli nauczamy Słowa Bożego, to nie możemy tylko w tym kierunku iść, w którym sami byśmy chcieli, żeby to Słowo szło. Więc jeżeli sobie coś wymyślimy, to dokładnie tak będziemy mówić, tak będziemy głosić, jak żeśmy to sobie wymyślili. My musimy głosić tak, jak nam Pan podaje, jak Duch Święty kieruje, żeby nie uwypuklać czy uwydatniać te rzeczy, które nam się wydaje, że są ważne i są najważniejsze, i je wałkować i je podkreślać, bo one są najważniejsze w życiu. Mamy poddawać się temu, co Duch Święty nam sugeruje i co nam pokazuje. Stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez prawość. Postępuj w taki sposób, żeby nie zarzucali ci ludzie, że jesteś niesprawiedliwy, że jesteś nie w porządku, że życie twoje daleko odbiega od Słowa Bożego, żeby ludzie tego po prostu do ciebie nie wypowiadali. To jest prawość. Dobre postępowanie, dobre sprawowanie przez to się objawia. Dalej przez mowę szczerą i nienaganną. Abyśmy mówili szczerze i nienagannie. Wiecie, co to oznacza? No wiecie, co to oznacza, więc rozwijać nie ma sensu i nie ma potrzeby. Nauczaj wszystkich. To mówiliśmy o tym, żeby stawiać siebie za wzór. Dalej Słowo Boże mówi, żebyśmy nauczali wszystkich ludzi, czegoś konkretnego nauczali. A później Słowo Boże mówi, że po tym wszystkim jeszcze przypomnij to, co jest najważniejsze z tych rzeczy. A więc nauczaj wszystkich, aby wyrzekli się bezbożności. To jest pierwsze. Wiecie, co to takiego jest bezbożność? To jest życie bez Boga. Wiecie, jak się żyje bez Boga? Niektórzy ludzie mogą powiedzieć, no tak, życie bez Boga, no to takie, jak tu ludzie bardzo często żyją, na zewnątrz są społeczności dzieci Bożych, do kościoła nie chodzą, Pisma Świętego nie czytają, nie modlą się, nie uwielbiają Pana w swoich sercach i swoimi ustami. I moglibyśmy powiedzieć, no ale my to już do takiej grupy ludzi nie należymy. Czy nie należymy, to jest bardzo ważne, abyśmy sobie zdali z tego sprawę, bo jest bezbożność, taka zwana bezbożność pierwotna, jest tak zwana bezbożność wtórna. Nie wiem, czy wiecie, co to znaczy bezbożność pierwotna i bezbożność wtórna. Bezbożność pierwotna to jest taka od samego początku. Człowiek nie służy Bogu, nie zna Boga i nie szuka społeczności z Nim. A bezbożność wtórna to jest taka, w którą popada każdy chrześcijanin, każdy, który ma w sercu swoim Jezusa Chrystusa i na przykład w swoim życiu nie dba o to, żeby czytać Pismo Święte, żeby się modlić, żeby śpiewać Bogu na chwałę. Jeżeli w tym kierunku idziemy i nie wkładamy wysiłku w to, by czytać, modlić się i śpiewać Bogu na chwałę, to popadamy w tak zwaną bezbożność wtórną. Żyjemy niby to z Bogiem, a w sumie żyjemy bez Boga. Kochani, to jest niezwykle ważne, żeby sobie konkretnie zdać sprawę. Ile razy czytamy Pismo Święte? Chciałem powiedzieć w tygodniu, no w miesiącu chociaż powiedzmy. Żebyśmy to dobrze zdawali sobie z tego sprawę. Ile razy czytamy? Ja nie mówię, że to do wszystkich się dotyczy. Bo są ludzie, którzy bardzo często czytają i codziennie je czytają. Ale zdajmy sobie sprawę z naszego własnego życia. Na własne swoje podwórko wejdźmy. I zdajmy sobie sprawę, ile razy czytamy Słowo Boże. Jeżeli powiedzmy, niektórzy ludzie mówią, że czytają codziennie po niewielkim fragmencie Słowa Bożego, dobrze już robią, dobrze, ale Słowo Boże mówi, no to obfitujcie w tym, czyli róbcie jeszcze więcej tego, jeszcze więcej. Nie mówię, że powinniśmy nic nie robić i tylko siedzieć, czytać Pismo Święte. Nie, to nie też nie tędy droga, bo my mamy pracować z naszymi rękami, ale żebyśmy, powiedzmy szczerze, żebyśmy nie zapominali o czytaniu Słowa Bożego. Żeby ciągle ktoś na nowo nie musiał nam przypominać tego. że czytaj Pismo Święte, czytaj Pismo Święte, a wreszcie się ode mnie odczep. Co ty ode mnie chcesz? Kiedy czytałeś ostatnio Pismo Święte? A co cię to obchodzi? Czytałeś? Czytałem. Kiedy? No co się tak przyczepiasz do mnie? No właśnie. Zdajmy sobie sprawę. Nie patrzmy na kogoś, czy ktoś czyta, czy nie czyta. Patrzmy na siebie. Zdajmy sobie sprawę, czy ja naprawdę czytam Pismo Święte. Kiedy ostatnio modliłem się? No powiedzmy, że ktoś ma zdrowotne problemy, na kolana nie może stać, ale można w inny sposób modlić się do Boga. Stojąc na przykład. Można modlić się bez żadnego problemu. Kiedy ostatnio żeśmy rozmawiali z Bogiem, tak szczerze stanęliśmy, niektórzy mówią, a ja jak coś pracuję, robię, na przykład jadę za kierownicą i wtedy się modlę. No wiesz, módl się wtedy też, ale o twoją drogę, ale żebyś miał taki czas, że ani za kierownicą nie jesteś, ani przy komputerze nie siedzisz w gry, nie grasz akurat, tylko coś odłączasz się całkowicie od wszystkich spraw, od wszelkich prac i skupiasz się tylko na tym, żeby się modlić. Czasami dla niektórych sióstr to jest tylko możliwe, kiedy dzieci już pójdą spać. No, czasami tak, ale to jest jedyna możliwość, kiedy możemy naprawdę w cichości przed Bożym obliczem z Bogiem porozmawiać. Pamiętajmy o tym, to jest niezwykle ważne, żeby człowiek wyrzekał się bezbożności. Wyrzekał się bezbożności, aby żył w sposób naprawdę pobożny przed Bożym obliczem. To jest niezwykle ważne. Nauczaj wszystkich, aby to czynili. Aby się wyrzekli świeckich pożądliwości. W tym świecie jest mnóstwo pożądliwości. I one nas ciągną w najprzeróżniejsze strony. Najprzeróżniejsze. Na przykład weź pożyczkę. Weź jeszcze większą pożyczkę. Jeszcze większą pożyczkę. Nie uważacie, że to w pewnym momencie staje się pożądliwością człowieka i człowiek po prostu zamiast składać pieniądze, żeby coś sobie kupić, to sobie kupuje, a wtedy sobie składa pieniądze? I tu się robi pułapka. Wiecie o tych pułapkach pożyczkowych. Wiecie, jak to działa, wiecie, o co w tym wszystkim chodzi. I my musimy uważać na te rzeczy. I Słowo Boże nam o tym bardzo wyraźnie mówi, żebyśmy się wyrzekli świeckich pożądliwości. A jeśli w nie wpadliśmy, abyśmy wołali do Boga, żeby nas z nich wyciągnął, żeby nam pomógł, żebyśmy się tego w naszym życiu pozbyli. Abyśmy żyli na ziemi wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie. Patrzmy znów, o wstrzemięźliwości jest mowa. Abyśmy tak ludzi nauczali. Ludzie, żyjcie wstrzemięźliwie. Abyście umieli się opanować w różnych sytuacjach. Abyście umieli powstrzymać się. Kochani, wiele razy w życiu naszym takie sytuacje spotyka się, że słyszymy, jak ktoś do nas mówi i w ogóle nie powstrzymujemy się, tylko od razu wypowiadamy się. Jak wiele szkody to przynosi nam, każdemu z nas. Jak wiele szkody. Ale Słowo Boże nam mówi, abyśmy wstrzemięźliwie żyli. Abyśmy się nauczyli powstrzymywać. Powstrzymywać się. Bo to jest naprawdę ważne. To przynosi nam korzyść. To przynosi nam błogosławieństwo. Jeżeli się nie powstrzymamy, to Słowo Boże mówi, przyniesie to dla nas szkodę i to bardzo poważną. I bardzo poważne konflikty. Abyśmy oczekiwali błogosławionej nadziei. Czyli abyśmy oczekiwali, że Jezus Chrystus wkrótce przyjdzie, aby nas z tej ziemi zabrać. Czy czekacie na powtórne przyjście Chrystusa? Kochani, czasami ludzie nawet nie myślą o tym, że Jezus Chrystus wkrótce przyjdzie. Nawet nie myślą, nawet nie biorą tego pod uwagę, że Jezus Chrystus przyjdzie i zastanie nas takimi, jakimi jesteśmy, w takim stanie, w jakim jesteśmy. Jeżeli robimy coś w różny sposób i czy byśmy chcieli na przykład, żeby ludzie dokładnie dowiedzieli się, co my mówimy, jak my się zachowujemy, jak my żyjemy. Teraz, żeby to wszystko tak przed ludźmi powiedzieć dokładnie o mnie, wszystko przed wszystkimi ludźmi, jaki ja jestem i co robię i co mówię. Prawda, że każdy człowiek jakby myśli o jakiejś takiej prywatności, o takiej intymności, żeby to nie zostało ujawnione. A ja wam powiem tak, bracia i siostry. Kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, to absolutnie wszystko w naszym życiu stanie się jawne, nie tylko Jezusowi Chrystusowi, cały świat to zobaczy. Wszystko. A więc wiecie, na czym polega być gotowym na przyjście powtórne Jezusa Chrystusa? robić takie rzeczy, których byśmy się nie wstydzili, kiedy one zostaną ujawnione. Tak, to o to chodzi. Kiedy modlimy się, przyjdź Panie Jezu, przyjdź powtórnie Panie Jezu, to nam się wydaje, że Jezus Chrystus przyjdzie, wszystkie nasze ciemne sprawy tak przykryje, nie będą widoczne, tylko szczęście wielkie takie się okaże. Nie, nie. Zanim się to szczęście okaże, najpierw ujawni się wszystko z naszego życia, a wtedy szczęśliwi, radośni, wolni od wszelkich odpowiedzialności w naszym życiu, no bo wszystko jest jawne w naszym życiu, więc nie ma problemu żadnego. Może się to wszystko ujawniać, mi to nie przeszkadza, więc przyjdź Panie Jezu, przyjdź Panie Jezu. I dlatego Słowo Boże nieraz mówi, że powinni wierzący ludzie położyć nacisk na to, żeby oczekiwać powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Bo wiele ludzi, wierzących chrześcijan, kiedy się dowie, na czym polega to powtórne przyjście Chrystusa, to oni nie chcą, żeby Jezus Chrystus teraz już przyszedł. Niech jeszcze poczeka, jeszcze trochę. No nie musisz, Panie Jezu, akurat teraz przychodzić. Poczekaj, niech ja pewne rzeczy w moim życiu unormuję i wtedy dopiero możesz przyjść. Panie Jezu, teraz możesz przyjść. Ale mój brat akurat jeszcze nie unormował. No ale co mnie to obchodzi? Ja jestem w porządku. Kochani, tak powinniśmy postępować, żebyśmy oczekiwali błogosławionej nadziei, że Jezus Chrystus przyjdzie. Oczekiwali objawienia chwały wielkiego Boga. Kiedy Pan, chwała Pańska przychodzi, wtedy wszystko się absolutnie odkrywa, ujawnia. Wiedzmy o tym. Wiedzmy o tym. I to się ujawnia w świetle Pisma Świętego, w świetle Słowa Bożego. Co mamy natomiast przypominać? I będziemy już kończyć. Słowo Boże mówi tak. Przypominaj im, aby. Aby co? Aby byli poddani i posłuszni zwierzchnościom i władzą. Czy jesteśmy poddani zwierzchnościom i władzą? Kochani, kiedy jakaś władza w kraju jest, to my co robimy? Narzekamy, narzekamy i narzekamy, prawda? Tak, dokładnie. Przecież nasz rząd jest, mówimy, nierozsądny. I takie rzeczy robi, i takie rzeczy robi, i takie rzeczy robi. Ja się pytam, a kto daje mądrość? Czy rządowi, czy nam? Kto daje tą mądrość? Kto jest dawcą mądrości? Bóg Wszechmogący. Więc jeżeli chcemy, żeby nasz rząd mądrze rządził, to módlmy się, żeby Boża mądrość do nich doszła. A jeżeli oni się nie będą poddawać Bożej mądrości, to Bóg po prostu inny rząd postawi. Czy władza sama się wybiera, czy to tak, ja wrzucę głos, to na pewno już będzie to ktoś wybrany. Władza Boża, władza na tej ziemi, wiecie, w jaki sposób jest wybierana? Człowiek wrzuca los czy głos, a wybiera Bóg. Moglibyśmy powiedzieć, no to czemu taka władza czy inna? A to już nie do mnie pytanie. Jak wejdziemy do wieczności, się zapytacie Pana. On wam to powie, dlaczego. Bo Bóg wszystko wie, dlaczego się coś dzieje. I Bóg wie, dlaczego przez pewne rzeczy ludzie na ziemi muszą przechodzić. Bóg o tym wie. Jeżeli gdzieś jakaś władza powstała, która jest władzą niedobrą, niewłaściwą, która jest władzą przestępczą, przestępczy sposób działającą, to powiedzmy sobie zupełnie szczerze, to nie oznacza, że ta sytuacja wymknęła się spod Bożej kontroli. Bóg nie wiedział, no o, nie zorientowałem się, nie zwróciłem uwagi i tam taka władza powstała. Nie. Nie rozważam teraz tej całej sprawy i sytuacji, kiedy tak następuje, ale módlmy się o to, jeśli nas to interesuje, a Bóg nam to objawi. Bo mam pewne objawienie i w tej sprawie, ale nie chcę o tym teraz mówić, bo akurat rozważamy inną sprawę. Więc byli poddani, posłuszni zwierzchnościom i władzom. A jeśli coś wykracza poza Bożą Biblię, Boże Słowo, to Pismo Święte mówi, komu my mamy być bardziej poddani. Apostołowie o tym bardzo wyraźnie się wypowiadali. Byli gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Bracia i siostry, to nie jest wcale takie łatwe i takie proste być zawsze gotowym do wszelkiego dobrego uczynku. Czy jesteś dzisiaj gotowy i rozważ teraz w swoim sercu, Ja nie mówię wstań teraz i powiedz. O, ty wstań i ty teraz powiedz. Nie. Kochani, rozważmy to w swoim sercu. Weźmy pod uwagę wszystkie osoby, które dzisiaj na tej sali są. Kogokolwiek byśmy nie wzięli. Czy względem tej osoby jesteśmy gotowi do wykonania każdego dobrego uczynku? Bo tak właśnie ma być. Ja to przypominam. To o tym mówi Słowo Boże. I to bardzo wyraźnie Słowo Boże mówi. O nikim byśmy źle nie mówili. O nikim nie mówcie źle. O nikim. Z ludzi. Kochani, wiedzmy o tym. Jedyna osoba, o której możecie źle mówić, to jest szatan, diabeł, demony. To jest jedyna osoba. Okazywali wszelką łagodność wszystkim ludziom. Wszelką możliwą łagodność względem każdego człowieka. Łagodność. Wstrzemięźliwy aż do bólu, bym powiedział. Nie byli kłótliwi, ale ustępliwi. To Słowo Boże tak mówi. Pamiętajmy o tym. Nie byli kłótliwi, ale ustępliwi. A więc nauczmy się ustępować. Ustępować. Jeśli ja będę gotowy ustępować, ty będziesz gotowy ustępować i razem będziemy mieli do siebie takie nastawienie, czy będzie między nami kłótnia? Nie. Nie da się kłócić, kiedy obydwaj ustępują. Chyba, że w drzwiach. No idź, no proszę bardzo, przejdź. No i tamten też, proszę bardzo, przejdź. Wreszcie dochodzi do braku wstrzemięźliwości. Jeden drugiego kopnie, żeby on tam sobie już przeszedł. Ale wiedzmy o tym. Kiedy jest ustępliwość, naprawdę szczera ustępliwość, to wtedy nie ma też kłótni. Nie ma różnicy zdań. Jest naprawdę łatwo uzgodnić wspólne zdanie. Ci, którzy uwierzyli, starali się celować w dobrych uczynkach. I wydawałoby się to takie dziwne, nie? Wierzących ludzi przekonywać do tego, ażeby celowali w dobrych uczynkach. Dziwne, prawda? Przecież to wierzący człowiek, dziecko Boże, przecież to normalne, że celuje w dobrych uczynkach. Ale wiecie, co w tym fragmencie Słowa Bożego jest powiedziane, co apostoł Paweł wyraźnie do Tytusa powiedział? I chcę, abyś ty przy tym obstawał. Inaczej mówiąc, ja mówię do ciebie, abyś na to nacisk kładł, abyś się przy tym upierał. Abyś się przy tym upierał, że ci, którzy uwierzyli, mają starać się celować w dobrych uczynkach. Nacisk na to kłaść. Nie ustąp absolutnie. Mają być dobre uczynki pomiędzy wami. Dobre uczynki pomiędzy wami. Macie celować w dobrych uczynkach. I będę kładł na to nacisk i będę to powtarzał i będę to przypominał, bo między wierzącymi ludźmi musi być celowanie w dobrych uczynkach. Musi być. Dlatego nigdy od tego nie odejdziemy i nigdy z tego nie ustąpimy, kochani. Mają być dobre uczynki pomiędzy nami wszystkimi. Dobre uczynki. Do siebie nawzajem, do innych ludzi. Mamy mieć dobre uczynki względem siebie i względem wszystkich innych ludzi. Pamiętajcie o tym, bracia i siostry, bo jest to naprawdę niezwykle ważne. Bo tyle już zła dookoła nas jest. Tyle jest ludzi, którzy żyją w złych uczynkach, źle postępują, w ogóle nie zwracają uwagi na Pana, że my jako wierzący ludzie musimy zacząć uczyć to całe społeczeństwo, tych wszystkich ludzi dookoła nas, jak się żyje po dobremu, jak się żyje w dobrych uczynkach, żebyśmy my nie naśladowali tego świata w złym postępowaniu, ale naprawdę szukali Pana naszego i tylko Jemu służyli. Niech Was Bóg błogosławi, niech Was prowadzi. Amen.